Musieliśmy to robić. Reportaż Barbary Niedzieli i Jolanty Wojtyły.
Staniem nauczaniem kojarzy mi się dwie postacie. Niemca z psem, a z drugiej strony młodzież, która daje maturę u nas. To są dwa obrazy, które jak ja pomyślę o tajnym nauczaniu, to widzę jeden i drugi. Ja miałam grupę dziewcząt klasy pierwszej, pięć dziewcząt, które schodziły się na naukę pod pretekstem robótek ręcznych. Robiłyśmy pozornie jakieś szydełkowanie, ażeby mieć pretekst w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Na zewnątrz naszego punktu tajnego nauczania była czujka. Czujka miała mandolinę i tylko głosem piosenki i głosem mandoliny ostrzegała nas o niebezpieczeństwie. Czujki była to młodzież, która w danym dniu nie miała lekcji. Musiała to być młodzież troszkę starsza, która się orientowała. Ona musiała obserwować, czy nie idzie Niemiec, czy ktoś nie podsłuchuje, czy ktoś się nie skrada. A więc młodzież troszkę przeszkolona. I w rozmaity sposób ostrzegała nas przez... Były piosenki, były mandolina, jak w naszym wypadku, były gwizdanie, rozmaite sposoby. Ale nam znane, że ten sygnał znaczy niebezpieczeństwo. Miałam może nietypowy wypadek, który szczęśliwie skończył się spokojnie, ale kosztował nas, nauczycieli, a mnie w tej chwili dużo nerwów. W pewnej chwili usłyszałyśmy głos mandoliny, a więc niebezpieczeństwo. I jednocześnie po schodach kamienicy buty i biegnących ludzi. Za późno było, ażeby się rozejść. Trzeba było się zamaskować. Dziewczęta schwyciły robótki, ja również. Drzwi się otworzyły i weszło dwóch Niemców uzbrojonych. Co wy tu robicie? Mamy kurs trykotarstwa, bo taki był szyld na naszej kamienicy. Wtedy jeden z Niemców proponuje nam, abyśmy jemu zrobili 5, może 6 par rękawic, bo to był grudzień. Co było robić? Odmówić niepodobieństwo. Przyjąć ryzyko, ale wybrałyśmy to drugie. Proszę pana, ale my nie mamy wełny. Z czego my panu zrobimy te rękawice? O, wełnę to my wam dostarczymy pierwszej klasy. Kiedy się zbierać? Zawsze w tym dniu, w któryście nam zastali. Dobrze. Chwila rozmowy. Niemcy odchodzą. Naturalnie o lekcji w tym dniu nie było mowy. Rozeszłyśmy się. Ale wszystkie mamy, ciotki i znajome robiły na akord te właśnie rękawiczki, które nam na następny dzień oznaczony przynieśli Niemcy. Odmówić nie mogłyśmy, ale musiałyśmy zlikwidować w tym mieszkaniu kurs tajnego nauczania. Młodzież nie miała podręczników, robiła tylko notatki, bardzo dokładne, z których się uczyła. Myśmy nauczyciele mieli ryzyko przenoszenia podręczników, no ale trudno, trzeba było. Mieliśmy na peryferiach miasta znajomego kolegę, miejscowego nauczyciela, który miał willę i przy tej willi miał taki skład rupieci. Wycementował nam studnię kilkunastometrową i tam myśmy przechowywali podręczniki. To znaczy, trzeba było dojść do tego punktu, złożyć podręczniki, zabezpieczyć, no i iść do domu. A na drugi dzień, to samo powtórzyć. Młodzież wiedziała, że ryzykuje, ale oni nie cofali się przed nauką, a my przed swoją pracą. Młodzież miała bzdurne, że tak powiem, pseudonim, bo jedna była Leleczka, druga była Piłka, trzecia była Babunia, chłopcy byli jakieś drabiny. Przypominam sobie jeden drabina, to był chłopiec niskiego wzrostu, sprężysty, ruchliwy, wygimnastykowany, ale drabiny niczym nie przypomina.
Zarówno brat, który był uczestnikiem tajnego nauczania, jak i ja, bardzo baliśmy się o bezpieczeństwo, nie tylko nas samych, ale koleżanek i kolegów, którzy nas odwiedzali, pożyczając książki i zeszyty. Tuż po zakończeniu działań wojennych rzekomo otwarto gimnazję. Mówię rzekomo, bo to była oczywiście też tylko fikcja. Po 2-3 dniach zamknięto z powrotem gimnazję i powiedziano nam, że Polakom uczyć się nie będzie wolno. Parę dni konsternacji, ale nasze wspaniałe nauczycielki, panie profesorki, profesorowie gimnazjum pomyśleli o jakichś innych możliwościach. Więc najpierw taką pokrywką zewnętrzną tego naszego tajnego nauczania było uruchomienie tak zwanych kursów przygotowawczych i pozbierano wszystkich tych chętnych, którzy zapisali się do gimnazjum. Bardzo szybko zorganizowano to tajne nauczanie, przy czym ono było częściowe, dlatego że część przedmiotów mieliśmy właśnie już w pełnym wymiarze godzin i materiałów na normalnych lekcjach, a oczywiście nie można było uczyć historii, języka polskiego, języków łaciny i to zostało przerzucone na tajne nauczanie. Komplety były różne, 3-osobowe, 8-osobowe. To wszystko zależało od lokalizacji. Uczyli nas ci sami profesorowie, a często i inni. Przyznam się, że do dziś nie bardzo mogę sobie przypomnieć nazwiska wszystkich, bo nie posługiwaliśmy się nazwiskami. Chlorek, potem uświadomiliśmy sobie, że była to pani magister Zofia Rymerówna. Wróbelek, była to pani doktor Maria Wróblowa. I ze względów oczywiście na bezpieczeństwo naszych profesorów nie posługiwaliśmy się nigdy ich nazwiskami. Dosyć gładko stosunkowo przechodził okres do małej matury, dlatego że, jak mówię, szło to w sposób równoległy. Część przedmiotów w normalnej szkole, a uzupełnienie tylko na kompletach. Sprawa była znacznie gorsza, kiedy przeszliśmy już do liceów. Zresztą okres był niesłychanie niebezpieczny, bardzo dużo było tak zwanych wpadek. Trzeba było często rezygnować już z przygotowanej lokalizacji. Poza tym rodziny nasze często podlegały aresztowaniu i wtedy nie można było już w takim oczywiście miejscu uczyć się. Przypominam sobie także taki dramatyczny moment u mnie w domu. Ja nie miałam już rodziców wtedy. Mieszkałam u swojej siostry przyrodni i szwagier był profesorem uniwersytetu, był zresztą więźniem obozu Sachsenhausen. I okres był rzeczywiście niesłychanie trudny. I tam też był kocioł. Przy czym jeszcze pamiętam taką dosyć także dramatyczną sytuację. Brat mój był operowany na wyrostek robaczkowy. Ja pielęgnowałam go i nawet tu dosyć w tej chwili komicznie zabrzmi. Posadziłam go na basenie. Był wtedy całkiem mały. Przecież nie było wtedy pielęgniarek. Mówię okres okupacji. I poszłam na chwilę do domu, który znajdował się bardzo blisko tej lecznicy. Przynieść jakieś książki. No i już nie wyszłam, dlatego że wpadłam w kocioł, który założono parę godzin temu. Jak najmniej mieliśmy kontaktów towarzyskich, baliśmy się różnych właśnie wpadek i kociołków. Poza tym czasy były jakieś tak tragiczne dla nas młodych, że właściwie każdy z nas tylko w miarę możliwości uczył się, wiedział, że to jest jedyna droga, która stworzy możliwości jakiejś egzystencji. Po wojnie wierzyliśmy przecież, że jakoś to będzie. Nauka nasza była w zasadzie płatna, ale było bardzo wiele zwolnień z tak zwanego czesnego. Ja wspomniałam, byłam w takiej sytuacji, że nie miałam już wtedy rodziców i mogłam oczywiście korzystać z kompletnego zupełnie zwolnienia z odpłat. Zresztą odpłaty były chyba symboliczne. Tym niemniej wstyd mi było przyznawać się do jakiejś trudniejszej sytuacji materialnej. Doskonale pamiętam, że 20 ukręconych tortów grylażowych lub 20 wykonanych nugatów i dostarczonych do cukierni warszawianek w zupełności pokrywało koszty uczestnictwa w kompletach. I rzeczywiście skwapliwie wykonywałam te prace, które były wtedy dla mnie jakoś dużą satysfakcją, że byłam osobą właściwie niezależną, nie korzystającą z żadnych ulg. No a efekt jest tylko taki, że dzisiaj na wspomnienie tortu grylażowego czy nugatu robi mi się już niedobrze.
Danie nauczania to był nasz obowiązek. Wszyscy nauczyciele uważamy, że musieliśmy to zrobić.